Ojcze, daj nam ducha, mądrości i objawienia. Prosimy Cię o odnowienie naszego umysłu. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Daj nam oświecone serca. Daj nam objawienie o swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Ojcze, za objawienie. Daj nam dzisiaj objawienie. Prosimy Cię dzisiaj o ducha mądrości objawienia, po to, żebyśmy mogli Ciebie poznać. Nie znamy Ciebie jeszcze całkowicie, ale chcemy Cię poznać, szczególnie w tym ostatecznym czasie, żebyśmy mogli pójść, dokąd Ty idziesz. Daj nam dzisiaj objawienie o sobie jako Królu, który jesteś dla Kościoła. My przyszliśmy po to, żeby słuchać Twoje słowo. Zdobywaj każde serce. Chwalimy Cię, Panie Jezu. Chwała Panu. Dzisiaj będziemy omawiać, czytać słowa w Ewangelii Mateusza 16. Bo ważne jest, żeby poznać Pana. Szczególnie teraz, w tym ostatecznym czasie. Pan sam powiedział, że przy końcu czasu przyjdzie wielu, którzy powiedzą, że są Chrystusem. Wiele kierunków będzie, wiele grup. Dzisiaj rzeczywiście tak jest. Jeżeli ktoś chce poszukać Chrystusa w internecie, to zobaczy wielu ludzi. Ale większość z tych ludzi nie mówi o Chrystusie. I jak przeczytaliśmy w wersecie 13, Pan zapytał swoich uczniów, za kogo mnie uważają ludzie. To nie było na początku Jego służby. To było w czasie, kiedy Pan już wiele rzeczy uczynił. Niektórzy szli za Nim, poszli już. Właściwie tysiące szło za Nim. I wielu zobaczyło Jego cuda. Dlaczego Pan zapytał uczniów? Pan powiedział, i jedni powiedzieli, że uważają ludzie go za Jana Chrzciciela. Mimo, ludzie powinni byli znać Chrystusa, a jednak mówili, że uważali, że Chrystus jest Janem Chrzcicielem. Czytałem w Ewangelii Mateusza, tak jak Herodes powiedział, że Jan Chrzciciel zmartwychwstał. Herod wsadził do więzienia Jana Chrzciciela i kazał ściąć mu głowę. I powiedział, sam powiedział, ludzie powiedzieli, że Jan Chrzciciel zmartwychwstał. Niektórzy tak uważali. Jeżeli jakiś prowadzący, jakiś starszy poda coś do wiadomości, to inni wierzą. Inni uważali Chrystusa za Eliasza. Malachiasza czytamy, że Eliasz przyjdzie. No i ludzie tak uważali, że on przyszedł. Jeszcze inni za Jeremiasza. My nie wiemy, dlaczego tak mówili, ale jeszcze inni uważali, że Chrystus jest jednym z proroków. Żadna z tych odpowiedzi nie była właściwa. Jak ja to przeczytałem, przestraszyłem się. Widzę, że możemy wiele przeżyć z Chrystusem, wiele doświadczyć i widzieć Jego wiele cudów, a jednak nie wierzyć w Niego. To byli ludzie, którzy tak powiedzieli, którzy szli z Chrystusem i widzieli cuda, i widzieli czyny, a jednak nie wiedzieli, kim Chrystus jest. I wiele, właśnie wiele mniemań było wśród ludu, który chodził za Panem. Zapytajmy się, czy my naprawdę znamy Pana. Nie myślmy, że Pan jest osobą, którą można szybko poznać. Czytamy w Biblii, że On jest bogaty, że On, w Nim jest bogactwo. My nie poznamy tak szybko Chrystusa. On jest bardzo bogaty. On ma wiele różnych stron i musimy mieć serce, ażeby go pragnienie poznania go. Nie chcę należeć do wielkiej masy, która mówi cokolwiek o Chrystusie, ale chcę naprawdę poznać Chrystusa, jaki On jest. I w Ewangelii Mateusza 16 Pan pokazuje, kim naprawdę jest. I pokazuje, kim On naprawdę jest. W wersecie 15 Pan powiedział, a wy za kogo mnie uważacie? Myślę, że dla Pana nie było tak bardzo złe, że inni Go nie znali, ale ważne było dla Pana, za kogo uważają Go uczniowie, ci, którzy za Nim idą. Za kogo mnie uważacie? A Szymon Piotr powiedział, i chwała Panu, jeden powiedział prawidłową, dał odpowiedź, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale bardzo dobrze, że Pan powiedział, nie ciało i krew objawiły Ci to. Szymon Piotr nie był lepszy niż inni. On nie miał więcej rozumu, nie zobaczył więcej. A jednak różnica była w tym, że Piotr otrzymał objawienie. Pan pokazuje, że bez objawienia od Ojca nie możemy poznać Chrystusa, jaki jest naprawdę. Możemy wszystko czytać, całą Biblię, a jednak nie znać, jeżeli Ojciec nie da nam objawienia. Pan powiedział, Ojciec mój, który jest w niebie, objawił Ci to. I Piotr zobaczył, że Chrystus jest Synem żywego Boga. Chrystus, musimy wiedzieć, co Chrystus oznacza. Po hebrajsku Mesjasz. Ja już od młodości słyszałem, że Chrystus jest Mesjaszem, jest Zbawicielem. I do dzisiaj, jeżeli czytam o Chrystusie Mesjasze, natychmiast łączę to ze słowem Zbawiciel. Ale główną cechą dla Żydów, kiedy słyszą o Chrystusie Mesjaszu, to nie jest Zbawiciel, tylko Król. Oni uważają Go w dalszym ciągu za Króla w pierwszym rzędzie. Jest to namaszczony Król dla Żydów. I Żydzi czekali na takiego Króla. Pan jest bez wątpienia Zbawicielem ludzi. Ale dzisiaj musimy zobaczyć, że w pierwszym rzędzie jest Królem. I przyszedł jako Król. Gdybyś wtedy zapytał Żydów, na kogo czekasz? On na pewno by powiedział, czekam na Króla Izraela. I kiedy Pan przyszedł, kiedy Pan był, i oni pytali się, czy zbudujesz królestwo swoje, nie pytali, czy nas zbawisz, mimo że potrzebowali, ale Żydzi bardzo czekali na Króla. Ale Pan jest szczególnym Królem. Jest innym Królem niż wszyscy inni. Czytajmy Zachariasza. Zachariasz 9, który mówi, Zachariasz mówi, pisze o królu. 9:9, Zachariasz 9:9. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jerozolimska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Pan został przepowiedziany, że przyjdzie jako król. Jest to jedno z proroctw. Jeszcze w innych miejscach czytamy też o tym, że przyjdzie jako król. I to jest sprawiedliwy król i zwycięzcy i łagodny i zbawiciel. I to jest wspaniałe. My potrzebujemy zbawienia, dużo zbawienia. Wczoraj słyszeliśmy, że kiedy Pan przyszedł, stan ludu nie był dobry. Ludu Bożego, nie mówimy o świecie, mówimy o ludzie Bożym. Za pierwszym razem, kiedy Pan przyszedł, był bardzo zły stan. Lud był więziony w różnych sytuacjach, w różnych systemach. I nie wystarczyło, że przyszedł jako król. Musiał przyjść też jako zbawiciel, żeby zbawić swój lud. Jak Pan może panować nad ludem, który znajduje się w niewoli? Nawet gdyby przyszedł jako król, był królem, to jednak nie zafunkcjonuje, bo najpierw lud musi być zbawiony. Dzisiaj Pan zbawia ich po to, żeby mógł być lud z królestwem. Pan chciał i chce panować nad nami. Dla nas ważne jest, uważamy, że zbawienie jest bardzo ważne. Naprawdę to jest bardzo ważne, ale Pan ma cel. Pan chce nas zbawić, ażeby panować nad nami. To jest bardzo ważne. On może nas całkowicie zbawić. To jest bardzo ważne, że Pan jest królem i zbawicielem. On jest królem królów, Panem nad Panami. Jest najwyższym we wszechświecie. A mimo to może pomóc każdemu człowiekowi w każdym problemie. Innego króla takiego nie ma. Zapytajmy się, gdyby Trump był w stanie pomóc każdemu Amerykaninowi, pomóc w każdym problemie zawsze. Nie można sobie tego wyobrazić. Taki król był naprawdę wspaniały. Ale takiego króla mamy. Pan jest takim królem. On jest najwyższy we wszechświecie. To jednak może każdemu pomóc we wszystkim i w każdym czasie. I to jest wspaniałe. On przyszedł. On przyszedł jako sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy i zwycięski. I zbawia. W świecie jest tak, im wyższa masz pozycję, tym dalej jesteś od zwykłego człowieka. Ale Pan, mimo że On jest najwyższy, On się poniżył i dlatego może nam pomóc każdemu z nas. Pan jest łagodny i jedzie na oślęciu. Pan przyszedł do Jerozolimy i to była wielka rzecz. To był bardzo ważny czas. Daniel przepowiada ten czas. 69 tygodni, o których pisał Daniel, skończyły się, kiedy Pan wjechał na oślęciu do Jerozolimy. Na krótko lud widział jako króla. I co Pan zrobił? Pan poszukał oślęcia. Żaden król nie pojechałby na oślęciu. Żaden król tego świata. Bo gdyby to zrobił, to by wszyscy się śmieli. Każdy, kto wjeżdża, to kupuje sobie bardzo drogi samochód. Ale Pan wjechał na oślęciu. Pan jest królem nad królami. I Pan chce, żebyśmy my do Niego szli. My nie możemy iść od tak sobie do króla. Tutaj w świecie do prezydenta nie możesz pójść jak chcesz, ale Pan jest wielki i Pan chce, żebyśmy poszli do Niego, jacy jesteśmy. Pan jest w stanie zbawić każdego całkowicie, ale my mamy iść do Niego. On pragnie tego, On chce. Jeżeli my idziemy do Niego, to On nie powie: zostaw mnie w spokoju, mam inne rzeczy, bo jestem do załatwienia z tym królem. Nie, On chce, żebyśmy szli do Niego, żebyśmy dali się uwolnić. Izajasza 33:22. Chwalimy Cię, Pani. Izajasza 33:22. Bo Pan jest naszym sędzią. Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas wybawi. Chwała Panu. On, czytamy, On jest naszym. Nie inny, nikt inny, żaden inny król mógłby nas zbawić, tylko On sam zbawi nas. Na ziemi nie ma sędziego, który może nas wybawić. Nawet jakiś prawodawca, on daje nam zasady, ale on nie może nas zbawić, żaden człowiek. Pan jest jednocześnie naszym sędzią. I dziękuję Panu za bojaźń, jaką musimy mieć przed Panem jako sędzią. I Pan jest również naszym prawodawcą. Pan jest naszym prawodawcą, daje nam swoje zasady, swoje reguły, swoją konstytucję. Pan jest również naszym królem i On nas wybawi. Chwała Panu za takiego króla, który może nas zbawić, i całkowicie. W Mateusza 8, rozdziały 8 i 9 mówią o tym, że Pan jest naszym prawodawcą. Pan dał nam konstytucję. Pan chce nas zbawić. Mateusza 8, 9. Widzimy, jak Pan uzdrawia bardzo dużo ludzi. Dlatego, że musimy być zbawieni, żebyśmy uznać konstytucję za naszą konstytucję. Pan jest naszym prawodawcą i On nas wybawi. Pan schodzi z góry. O tym czytamy w rozdziałach 8 i 9. W Ewangelii Mateusza. Pan daje nam prawo i Pan pomaga nam, żebyśmy mogli wykonać. Pan idzie do chorych. Pan nie siedzi na górze, tylko schodzi do ludzi i uzdrawia. On nie był, nie odizolował się, tylko przyszedł król nad królami. Przychodzi do trędowatego, uzdrawia go. Nam wydaje się, że czasami, że niby jesteśmy daleko, daleko od Pana, ale jednak przychodzi Pan i chce mnie uwolnić całkowicie. Tak, żebyśmy mogli dojść do celu. Miara jest wysoka, poprzeczka jest wysoko, ale Pan chce nas ratować i Pan będzie nas ratował i także będziemy mogli osiągnąć cel. Nie wiemy, ile jeszcze mamy czasu. Każdy może ma inny czas, ale jeżeli codziennie będziemy szli do Króla, nie tylko przychodzić, aby się cieszyć, nie tylko, ale przychodzić, aby On nas zbawił, to Pan pomoże. Pomoże nam osiągnąć cel, bo On jest naszym Królem i Zbawicielem. Musimy Mu zaufać. Wykorzystujmy każdy czas. On może nas we wszystkim zbawić całkowicie. Czytajmy Mateusza 8:9, rozdziały te. I tam zobaczymy, że Pan leczy nas, bo my jesteśmy chorzy. I jesteśmy, nie potrafimy wypełnić jeszcze Jego prawa. Ale chwała Panu, my potrzebujemy. Musimy chcieć i musimy wierzyć. Trędowaty chciał być uleczonym. I inni, którzy też byli chorzy, musieli, wierzyli, że zostaną uzdrowieni. A setnik wierzył za swojego sługę i przyszedł do Pana i wierzył, że Pan może uzdrowić. Poszedł do Pana i powiedział, powiedz tylko jedno słowo, a zostanie zbawiony, uzdrowiony mój sługa. Ludzie wczoraj, jak słyszeliśmy, poprzez dzięki swojej wierze zostali uzdrowieni. Kiedy dotkniemy się Pana, kiedy będziemy mieć społeczność z naszym Królem, to On nas uzdrowi. Musimy zobaczyć to, że On zbawia nas, ratuje nas ze względu na swoje królestwo. On ratuje nas z naszego buntu, od naszego buntu i innych rzeczy. My musimy zobaczyć, że potrzebujemy lekarza, że nie jesteśmy w stanie posłuszni. Jesteśmy często nieposłuszni i buntujemy się. A to Panu się nie podoba. I to jest problem dla Pana, jak Pan może panować nad ludem, który nie jest mu posłuszny. Dlatego Pan musi nas wyratować z nieposłuszeństwa i z buntu. I powinniśmy pragnąć poznać Pana jako naszego Zbawiciela. Wierzyć w takiego, który chce nad nami panować. Dlatego, Panie, uzdrawiaj nas wszystkich. Większość ludzi, których Pan uzdrowił, odeszli od Pana. Pan ich uzdrowił i się cieszyli z tego powodu, ale większość ludzi wrócili do swojego powszechnego życia. 10 trędowatych Pan uzdrowił. Pan nie mówi, że ja uzdrowię tego, który będzie mi wierny. Pan jest miłosierny. A jednak Pan się pytał, gdzie jest 9 uzdrowionych ludzi. Pan wszystkich uzdrowił, ale nie cieszył się z tego, że 9 odeszło. Nie powinno być tak wśród nas. Kiedy Pan nas uzdrowi, idźmy za Nim. Żebyśmy nie skończyli tak, jak Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel mówił o przyjściu Panu, o Panu, a jednak nie osiągnął celu. Dlatego idźmy do Pana. I w Mateusze 16 czytamy o objawieniu, o Chrystusie. Nie czytaliśmy pierwszych 12 wersetów, ale tam właśnie możemy przeczytać o tym, jak Pan w 6 wersecie mówi: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Pan ostrzegał swoich uczniów, ażeby mieli się na baczności przed kwasem faryzeuszów i obłudzie, żeby się strzegli tradycji, religii. Faryzeusze tkwili głęboko w tradycji i nawet byli przeciwni Słowu Bożemu po to, ażeby mogli wypełniać, żyć w tradycji. I Pan mówi i krzyczy na tych, którzy kładą wielki ciężar na innych, ale sami nie wypełniają Słowa Bożego. Dlatego Pan mówi: przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni. I Pan ostro mówił do faryzeuszów i saduceuszów, ponieważ oni tkwili w religii. I Pan dlatego powiedział w wersecie 13, a gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów. Pan musiał wyciągnąć ludzi, którzy tkwili w religii, którzy byli w Jeruzalem, dlatego musiał wyjść. Musiał wyjść sam i wyciągnąć wszystkich właśnie z tego miejsca. Cezarea Filipowa była daleko od Jeruzalemu. Pan musiał ich nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie uwolnić od religii. Jak często w nas jest kwas religii, tradycji? Formy zewnętrznej. Pan chce nas uwolnić od oskarżenia innych. Mam nadzieję, że my dzisiaj zobaczymy, jak bardzo niebezpieczny, okropny jest system. Pan musiał wszystko pokazać, jakie to okropne. My nie mówimy, jak to jest złe, jakie to jest złe. Pan powiedział, wy jesteście plemion żmijowym. My nie możemy tak powiedzieć, bo by ludzie nie przyszli. Ale Pan nie bał się tak powiedzieć. Pan ich nazwał plemieniem żmijowym. My możemy powiedzieć, tak nie możesz powiedzieć, bo gdybyśmy tak powiedzieli, to może niektórzy z nas byliby zgorszeni. Przecież tak nie możesz mówić do braci i sióstr. Jesteś plemieniem żmijowym. Ale Pan tak mówił. Pan tak rozmawiał z religijnymi przewodnikami. Pan powiedział, wy macie ojca diabła. Czy my byśmy mogli tak powiedzieć? Myślę, że nie. Pan powiedział w Mateusza 23, jesteście synami piekła. To nie są moje słowa. Mateusza 23, tak możemy tam przeczytać. Jeżeli zdobędziecie to, czynicie z takiego poganina synem piekła. I taki człowiek jest jeszcze gorszy. My nie zdajemy sobie sprawy, jaka okropna jest religia w oczach Pana. Synowie piekła. Ja bym się nie odważył tak powiedzieć, ale Pan tak powiedział. Dlaczego? Pan nie chciał ich obrażać, ale Pan chciał im pokazać ich prawdziwy stan duchowy. Objawienie 18:4. Wyjdźcie z niego, mój lud. Objawienie 18:3. Bo tam mieszkają demony, złe duchy. Do kościoła w objawieniu 3:2 do Pergamonu mówi, że mieszkacie tam, gdzie jest tron szatana. Dzisiaj mówimy o Panu jako królu, ale w objawieniu 3 czytamy o zboże, który znajduje się tam, gdzie jest tron szatana. Pan zdobył nas swoją krwią wierzących i nagle Kościół znajduje się tam, gdzie jest tron szatana. Do Tiatyry mówi, wy poznaliście głębokości szatana. To jest straszne. I Pan musiał wyprowadzić swoich uczniów z tego wszystkiego, z tego całego systemu. Musimy też wyjść. Nie można pozostać tam i powiedzieć, o, najważniejsze, ja idę za Panem. Jeżeli będziesz tam, to pokazuje, że nie zachowuje się prawidłowo. Pan mówi, wyjdźcie stamtąd. Religia jest psuta. Pan nie może nic zrobić. Pan musi nas wyprowadzić stamtąd. Wtedy będzie mógł coś zrobić. Dlatego musiał pójść do Cezarei Filipowej z uczniami. Ale ci, którzy pozostają w systemie, z tymi Pan nic nie zrobi. Tak samo jak uczniowie Jana Chrzciciela też byli w religii. I co się stało? Oni zgorszyli się Panem. Powiedzieli, Panie, dlaczego oni nie poszą Twoi uczniowie tak jak my? To jest wielkie niebezpieczeństwo. Religia jest przeciwko Bogu. Nie tylko, że przekręca słowo, ale jest całkowicie od Boga. Pan mówi do faryzeuszów, wy zamykacie dostęp do królestwa innym. Czy my wiemy o tym, że religia zamyka drzwi innym do wejścia do królestwa? Ludzie chcą wejść, a religia zamyka drzwi. Tak zepsuta jest religia. Przeszkadza innym wejść do królestwa. Dlatego Pan chce, żebyśmy mówili dzisiaj prawdę. Nie dlatego, że chcemy krytykować. Nie. My nie chcemy nikogo krytykować. Chcemy ich zdobyć. Ale zdobędziemy ich wtedy, Pan, jeżeli my, tak jak Chrzciciel, będziemy mówić prawdę. Musimy o tym częściej mówić. Musimy pokazać ludziom, gdzie są, gdzie się znajdują, że religia jest zepsuta na wskroś, dlatego muszą wyjść. Wyjść z niej. Pan powiedział, co uwolni człowieka? Wolność. Nasze piękne słowa nikogo nie uwolnią. Jeżeli powiesz komuś, który jest w religii, piękne słowa, to ten będzie jeszcze się cieszył z tego, że się znajduje w religii, nie będzie myślał, że wszystko jest w porządku. Nie uratują go nasze piękne słowa, tylko prawda. Tylko prawda, która jest mówiona w miłości. To uwolni ludzi. Ale uczmy się od naszego króla. Sam król mówił tylko prawdę. Dlatego uczmy się tego od Pana. Co jest najważniejsze dla króla? Dla nas, jeżeli jesteśmy przy króle, musimy być mu posłuszni. To, co król ci powie, musisz go słuchać, musisz być posłuszny. Nauczmy się być posłuszni królowi. i w codziennym życiu. W codziennym życiu mamy wiele okazji słuchać Króla i być mu posłusznym. Hebrajczyków 5, 8, werset 8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Sam król musiał nauczyć się posłuszeństwa ojcu. I w 9 wersecie, osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jeżeli nie będę posłuszny Panu, Pan nie może mnie zbawić. Mimo, że jest Zbawicielem, Królem i może każdego zbawić całkowicie, to jednak, którzy mu są posłuszni, On jest sprawcą zbawienia wiecznego. Ważne, bardzo ważne jest nasze posłuszeństwo, bo to zależy, czy On nas zbawi. Nasze początkowe zbawienie to też było krokiem posłuszeństwa, byliśmy posłuszni. My poznaliśmy, zobaczyliśmy, że musimy wyznać nasze grzechy, przyjąć Pana do serca i to był też, to było znakiem naszego posłuszeństwa. Również chrzest był też krokiem posłuszeństwa. Czasami rozmawiamy z innymi i mówimy o chrzcie, a oni mówią, ja już nie muszę być, ja już jako dziecko zostałem ochrzczony i nie muszę być ochrzczony. Ale słowo mówi inaczej, jeżeli uwierzysz, ochrzci się. Powiedzieliśmy jednemu, nie musisz zrozumieć, co to jest chrzest, ale musisz po prostu być posłuszny, jeżeli słowo mówi, jeżeli uwierzysz, to się ochrzci. Musimy być posłuszni. Ja nie muszę wszystkiego zrozumieć, ażeby być posłuszny Panu. Często nie rozumiemy, czego Pan od nas chce i pytamy się, dlaczego. Ja nie rozumiem. Ale jeżeli król powie coś, to Pan nie musi tłumaczyć wszystkiego. Gdyby król tłumaczył, to nie na tym rzecz polega. My musimy nauczyć się, jeżeli Pan coś powie, mówimy o różnych rzeczach w życiu codziennym. Jeżeli Pan mówi, to nauczmy się i bądźmy Mu posłuszni. Nie pytajmy się, dlaczego, ale przecież Panie, może później. Nie. Od razu mówmy amen na słowo Pana. Ty jesteś moim królem i chcę być Tobie posłuszny. Jeżeli nauczymy się być mu posłusznym, to on będzie nas częściej zbawiał. Posłuszeństwo jest związane ze zbawieniem, z ratunkiem Pana. Ale musimy pozbyć się naszej duszy. Musimy zaprzeć się duszy. Pan mówi, kto chce pójść za mną, niech zaprze się siebie i weźmie swój krzyż na siebie i idzie za mną. Musimy być przed Królem posłuszni i musimy zapierać się własnej duszy. To nie chodzi o to, żebyśmy zewnętrznie zapierali się duszy. Chodzi ze względu na Pana zapieramy się swojej duszy. Mówmy do Pana ze względu na Jego samego zapierajmy się siebie. Pan mówi, musi zaprzeć się siebie ze względu na mnie. Chodzi o Pana, a nie o nas. Uczmy się tego. Zapierajmy się duszy, jeżeli wtedy, kiedy Pan do mnie mówi i bądźmy Mu posłuszni. Posłuszeństwo jest ważne ze względu na wejście Mateusza 7. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, który pełni wolę Ojca. Wielu w tym dniu powie, Panie, Panie, czy nie mówiliśmy w Twoim imieniu, wyganialiśmy demonów, czyniliśmy wiele cudów? Wtedy im powiem, ja Was nigdy nie znałem, odejdźcie ode mnie. To jest okropne, to jest wielka przestroga Pana. Wielu wierzących, niewierzący w Jezusa, czy powie do Pana później, ja w Twoim imieniu prorokowałem. Na pewno tak nie będzie. Żaden niewierzący tak nie powie. Niewierzący zobaczy przed tronem sędziowskim, jaki on był. Ale tutaj chodzi o ludzi wierzących, którzy tak mówią, Panie, dlaczego Ty mnie osądzasz? Przecież w Twoim imieniu prorokowałem, wyganiałem demony, czyniłem cuda, wszystko w Twoim imieniu. Problemem było to, że nie znali swojego króla. Pan w tych wersetach mówi jako król, jako sędzia. W 21 wersecie Pan mówi, kto wejdzie do Królestwa Niebios. Pan mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Chodzi o to, czy my znamy Pana jako Króla, czy jesteśmy Mu posłuszni. Przestrogą dla nas jest to, że my możemy dokonywać wiele cudów z Panem, a jednak nie znać Go jako Króla. Wtedy Pan powie, ja Ciebie nigdy nie znałem. To jest wielka przestroga dla nas. Dlatego idźmy do Pana i prośmy o to, żeby mi pomógł Go poznać. Poznać i być Mu posłusznym. I pełnić wolę Pana. Czy możemy to zrobić o własnych siłach? Nie. Chwała Panu. Dlatego mamy ofiarę całopalną. Jest to pierwsza ofiara, której Bóg chce, ażebyśmy Mu przynosili. Musimy Go poznać. Musimy poznać i być posłuszni. Ja chcę tą ofiarę złożyć, ale ja nie mogę. Dlatego Pan powiedział, dlatego masz Chrystusa jako ofiarę całopalną. Uczmy się doświadczać Pana jako nasze posłuszeństwo. To wtedy będziemy mogli być posłuszni Królowi. Następne objawienie to jest Kościół, który jest Królestwem Pana. My jako członkowie ciała, jako żywe kamienie uczymy się słuchać Pana. Możemy mówić, że Kościół jest Królestwem, ale najważniejsze jest słuchać Pana. Uczmy się słuchać Pana. Jeżeli tak będzie, to Pan będzie mógł budować swoje królestwo. Pan pokazuje Piotrowi, że jest kamieniem żywym i Pan pokazuje, że on jest również skałą. Katolicy przekręcili te słowa i powiedział, że Piotr jest skałą, na którym zostaje budowany Kościół. A to jest nieprawdą. skałą jest Chrystus. Piotr jest tylko skałą. Przepraszam, jest kamieniem, ale skałą jest Chrystus. Możemy przeczytać o tym, że Chrystus jest skałą. Jest wiele wersetów, które ja podam. 1 Piotr 2, 5, 7, 1 Koryntian 3, 11, 10, 4. A jednak Pan kilka dni później mówi do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Jak to jest? Piotr nie może być skałą, dlatego dzisiaj wiele zborów jest zbudowanych na wyznaniu ludzi. Szatan przezwyciężył wiele, wiele wierzących. Pan mówi, że takie królestwo zbudowane na Chrystusie, takiego nie będzie mógł Hades przezwyciężyć. My nie jesteśmy zbudowani na teoriach ludzkich. My jesteśmy kamieniami, jesteśmy braćmi, siostrami i mamy jedną skałę. Dawid pisze: błogosławiony mój Pan, moja skała. Ja też się tak modliłem. Panie, Ty jesteś moją skałą. Dobrze znać Chrystusa jako skałę, na której my mocno stoimy, na którym budowany jest Kościół. I Mateusz 7 czytamy, kto jest mądrym człowiekiem, który buduje swój dom na skalę. A skałą jest Chrystus. Jak budujesz swój dom na skalę, kto moje słowo słucha i pełni je, wykonuje. Jak budowany jest Kościół? My mówimy, jak budować, ale mówimy w ten sposób, że kto słucha słowa Pana i czyni. To znaczy, my tak budujemy Kościół. Słuchamy, co Pan mówi i czynimy tak. To jest droga budowania Kościoła dzisiaj. Nie dodajemy nic, nie odejemy nic. Nie przynosimy własnych pomysłów, ani ludzi. Tylko po prostu jesteśmy posłuszni Panu. Pan pokazuje na przykład kapłaństwo, ofiary, święta. I można dyskutować na ten temat. My bardzo często, w ostatnich 5 latach dyskutowaliśmy na ten temat, ale kto słucha moje słowo i tak żyje, tak pełni. To nie jest takie trudne. Trudno będzie wtedy, jeżeli będziemy dyskutować z innymi. Jeden myśli tak, drugi ma takie zdanie, trzeci inne. Po prostu musimy słuchać i tak robić. I to jest droga budowania Kościoła na skalę Królestwa. Jeszcze bardzo ważna rzeczą jest Mateusza 16, 19. Czytamy: i dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. W tłumaczeniu pisze: powinno tak być. My nie możemy związywać czy rozwiązywać jak się podoba, tylko musimy dokładnie wiedzieć, co król chce związać i rozwiązać. Tak musimy rozumieć te słowa. Musimy wiązać to, związywać to, co chce związać król. I tak samo z związywaniem, z rozwiązywaniem. My musimy znać króla i wiedzieć, co on chce robić. Kiedy przychodzimy na modlitwę, prosimy Pana, żeby nas prowadził w modlitwie. Prowadź nas, bo ja nie chcę modlić się o coś według własnego uznania, tylko Duch ma mi powiedzieć, co ma być teraz związane lub rozwiązane na ziemi. Musimy bardzo mieć wielką więź z naszym Panem, ażeby wykonać to zadanie. Tutaj czytamy, że Pan ma w rozdziale Mateusza 16-19 czytamy o tym, że Pan ma klucze niebios i On chce nam je dać. Da nam wtedy, jeżeli nauczymy się być mu posłuszni. Pan nie da komukolwiek kluczy, bo wtedy niektórzy będą zamykać dla tych, którzy chcą wyjść i otwierać dla tych, którzy nie chcą. Pan chce nam dać klucze Królestwa Niebios, ale musimy dokładnie wiedzieć. Pan powiedział do Filadelfii, ty, ja otworzyłem drzwi dla ciebie, masz otwarte drzwi. My chcemy związywać, rozwiązywać z Panem. Czasami modlimy się, Panie, zwiąż coś, rozwiązaj coś, rozwiąż. A to jest proste, za proste. Pan mówi, ja chcę ci dać. Ty możesz związywać. My mamy odpowiedzialność. Pan chce, żebyśmy osiągnęli dojrzałość. Łatwo powiedzieć, zrób Panie coś. Łatwo tak powiedzieć. To jest, dobrze brzmi. Ale często chcemy zrzucić odpowiedzialność dla Pana. Lepiej powiedzieć, Panie, pokaż nam, co mamy związać. Pokaż nam, co rozwiązać. Dlatego potrzebujemy, ażeby uwolnić ludzi od szatana i pomóc im wejść do królestwa. Ważne są słowa, które są na planie. Ja wam później powiem, jakie to są słowa. Ludzie obecnie są naprawdę uwięzieni w różnych systemach, sytuacjach. Niełatwo jest uwolnić ludzi. Mateusza 12:29. Jak może ktoś wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwiej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. My nie wiemy, kto jest wybrany, kto jest związany. Jeżeli my mówimy komuś o Królestwie Niebios, to toczy się walka, bo szatan trzyma mocno ludzi w swoim ręku. Każdy człowiek jest związany, jest w niewoli i nie będzie taki człowiek uratowany przez modlitwę tylko. Jest walka. Walka toczy się o każdego człowieka. I Pan mówi, możesz uwolnić kogoś z ręki szatana, jeżeli ten mocarz będzie związany najpierw. Musimy wiele wiązać na ziemi. Musimy wiedzieć, co szatan dzisiaj robi. Ale jeżeli ktoś nie chce słyszeć, Nie bądźmy sfrustrowani, dlatego musimy wiązać szatana, musimy i wtedy zobaczymy, jak Pan będzie uwalniać. Dzieje apostolskie 13, czytamy o człowieku, który krótko chciał być uwolniony, chciał przyjąć Pana, ale był ktoś, kto przeszkodził mu w tym. Czy Paweł powiedział, szkoda, że ten człowiek nie chce. Paweł wiązał szatana, związał szatana. Nie mamy. 13, 12. Prokonsul chodzi. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Szatan związał prokonsula i dlatego Paweł musiał najpierw związać szatana. I co się wtedy stało? I wtedy prokonsul zobaczył i uwierzył. Kiedy wróg został związany, człowiek został uwolniony. Dlatego uczmy się dzisiaj na Syjonie. Musimy wiązać i rozwiązywać, ale przez modlitwę. Wróg musi być związany i ludzie muszą być uwolnieni. I w rozdziale 16 byli w więzieniu. Nie płakali z tego powodu, tylko modlili się i śpiewali. To jest dobra droga, żeby rozwiązać, żeby związać. Modlić się i śpiewać. Jeżeli będziemy narzekać i płakać, to jest niedobrze. Musimy wierzyć, modlić się i śpiewać. Wtedy nastało trzęsienie i więzy zostały rozwiązane. I jaki był wynik? Cały dom został zbawiony. Dużo ludzi zostało zbawionych. Przez modlitwę. I chciałbym podkreślić to, nie tylko módlmy się, jeżeli ktoś tylko raz w tygodniu związuje i rozwiązuje. Wróg musi być codziennie związany. Dlatego Mateusza 18, Pan mówi o związaniu. Pan mówi, jeżeli dwóch lub trzech jest ze mną, to Pan jest z nami. Możemy spotkać się we dwóch, możemy związywać i rozwiązywać. Chcę z moją żoną nauczyć się związywać i rozwiązywać. Wypytajmy się Pana, gdzie wróg ma być związany. Jeżeli bracia i siostry mają problemy, jeżeli są uwięzieni gdzieś, to uczmy się codziennie związywać, ażeby ludzi uwalniać. Wszędzie, gdzie jesteśmy, nawet sami, nawet jeżeli jesteśmy sami, módlmy się tak. Jest to wielka odpowiedzialność. Tak walczymy dzisiaj razem. To zobaczymy, że wtedy wielu ludzi pozna Króla i będą zdobyci dla Królestwa. Amen.